Witam wszystkich, którzy siedzą, wszyscy, którzy stoją na końcu. Rozumiem, też często stoję tam z tyłu, bo tam jest przewiew. Także spokojnie, jeśli o mnie chodzi, możecie stać, nie ma problemu. Już sobie otwieram tutaj Biblię. Słuchajcie, chyba nie popełnię jakiegoś wielkiego błędu, gdy powiem, że każdy z nas od dziecka zna takie słowa: bądź wola Twoja, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Jest to oczywiście fragment modlitwy pańskiej, modlitwy, którą nauczył Pan Jezus swoich uczniów. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiali o Bożej woli i o tym też, jaką człowiek może przyjmować postawę względem Pana Boga, względem Jego woli. Ale wiecie, nie chciałem zrobić z tego takiego suchego wykładu teologicznego, dlatego też pomyślałem sobie, że może byśmy prześledzili historię życia któregoś z bohaterów biblijnych i na tej podstawie powiedzieli coś sobie właśnie, kilka rzeczy, kilka faktów na temat Bożej woli i tej naszej postawy, postawy człowieka względem Bożej woli. I mój wybór padł na Elizeusza. Elizeusz, dlaczego? Ponieważ tak śledząc jego historię zobaczyłem, że Pan Bóg w zaskakujący sposób działał w jego życiu. Było wiele zaskakujących wydarzeń i chciałbym, żebyśmy właśnie mogli wykorzystać jego historię do tego, abyśmy mogli mówić o Bożej woli. I słuchajcie, poznajemy Elizeusza w takich zwykłych, powszednich okolicznościach. Elizeusz pracował na polu. Przeczytajmy sobie może jeden werset z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział i 19 werset. Pierwsza Królewska, 19:19. Eliasz odszedł zatem stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata. Zastał go przy orce. Szło przed nim 12 zaprzęgów, a Elizeusz był przy ostatnim. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Z tego wersetu możemy odnaleźć dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze to, że Elizeusz pochodził z zamożnej rodziny. Czytamy tutaj o kilkunastu zaprzęgach koni, które orały wołów. Dobrze, okej, zwierząt, które orały jedno pole. To pole musiało być przeolbrzymie. Olbrzymie. Wiecie, ja pamiętam mojego dziadka, który miał jednego konia i tym jednym koniem orał pole, które mi jako dziecku wydawało się olbrzymie, hektary, prawda? A tutaj mamy 12, czy licząc ostatniego może Elizeusza, 13 zaprzęgów, które orają jedno pole. To pole musiało być olbrzymie i to mówi mi o tym, że ta rodzina była bogata, że ta rodzina była zamożna. I druga rzecz, którą z tego fragmentu możemy odczytać, to, że Elizeusz był osobą odpowiedzialną i osobą zaangażowaną. Jako syn bogatego człowieka mógł być takim, wiecie, dzisiejszym celebrytą. Mógł sobie siedzieć czy leżeć cały czas na hamaku, popijać Coca-Colę. Jego tato był bogaty, prawda? Natomiast widzimy tutaj zupełnie co innego. Elizeusz sam był na polu, sam był przy tej orce, on sam pracował. On nie przejmował się tym, że powróci sobie ręce. On był odpowiedzialny i był osobą zaangażowaną. Co więcej, zauważmy, że on był tym ostatnim. On był tym ostatnim w szeregu tych zaprzęgów i jako ostatni mógł dokładnie widzieć, co się dzieje na polu, jak idzie praca, czy wszystko jest dobrze, czy coś trzeba poprawić, bo jemu na tym wszystkim zależało. I w takich okolicznościach przychodzi do niego Eliasz, prorok Eliasz, i zarzuca na niego swój płaszcz. I to zarzucenie płaszcza proroka było takim, wiecie, takim aktem powołania do służby. Był to taki akt powołania do służby. Ten płaszcz prorocki moglibyśmy w jakimś tam stopniu porównać do berła królewskiego, albo może, tak sobie pomyślałem, do szabli oficerskiej, czy rycerze przez króla byli mianowani czy awansowani, czy oficerowie w wojsku są mianowani na wyższe stopnie właśnie taką szablą oficerską. Coś w tym stylu tutaj nastąpiło. Elizeusz, zarzucając ten płaszcz na ramiona, swój płaszcz na ramiona Eliasz, zarzucając płaszcz na ramiona Elizeusza, właśnie dokonał czegoś takiego, takiego aktu powołania do służby. I to, co tutaj widzimy w tym właśnie wydarzeniu, to jest właśnie pierwsza rzecz, pierwsze jakieś takie suwerenne, niezależne od niczego Boże działanie w życiu Elizeusza. Elizeusz niczym się nie wyróżniał. Elizeusz w jakiś szczególny sposób nie szukał Pana Boga. Nie czytamy nigdzie, że Elizeusz godzinami studiował Pisma Święte, czy godzinami modlił się, pościł całymi dniami. Nie, nic takiego nie mamy. Widzimy człowieka, który po prostu jest na polu, zajmuje się codziennymi, normalnymi rzeczami. Niczym szczególnym się nie wyróżniał. On w jakiś sposób szczególny nie szukał Pana Boga, ale Pan Bóg wyszukał jego. I to było Boże, suwerenne, niezależne od żadnych okoliczności działanie. I w podobny sposób powołani zostali niektórzy apostołowie. Na przykład Jan i Jakub, synowie Zebedeusza, byli gdzieś przy swojej łodzi, naprawiali sieci. Tak? Pan Jezus podszedł do nich, chodźcie za mną. Lewi, Mateusz, innymi słowy, był celnikiem, siedział gdzieś właśnie na punkcie poboru cła. Pan Jezus podszedł do niego, chodź za mną. Paweł służbowo był wysłany do Damaszku, tak? I tutaj znowu mamy, Pan Jezus mu się objawia i mówi mu, będziesz moim sługą. Czy oni, czy Elizeusz, czy apostołowie, czy Paweł, czy oni czymś szczególnym się zasłużyli? Nie. To była Boża, suwerenna decyzja, żeby powołać ich do służby. I po tym wydarzeniu Elizeusz jest jakby na chwilę wycofany z kart ksiąg królewskich i pojawia się dopiero w drugiej księdze królewskiej, w drugim rozdziale, gdzie mamy opisane w niebo wstąpienie Eliasza. I chwilkę tu się też zatrzymamy. Drugi rozdział drugiej księgi królewskiej. Ten czas, którego może tutaj nie widzimy w Biblii, w życiu Elizeusza, myślę, że to był czas nauki, że to był czas takiego troszkę może wycofania, bycia ze swoim nauczycielem, bycia z Eliaszem, odbierania od niego, uczenia się, słuchania Słowa Bożego, uczenia się tej służby proroczej. I słuchajcie, gdy ten czas nauki się skończył, Pan Bóg postanowił w niecodzienny sposób powołać do siebie Eliasza. I ten moment był równocześnie momentem rozpoczęcia takiej oficjalnej służby Elizeusza tutaj już na ziemi, służby proroczej. I przeczytajmy sobie może właśnie z drugiego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej, wersety od 7 do 14. Eliasz i Elizeusz, tak słowem wstępu, idą właśnie w takie osobne miejsce, gdzie Elizeusz miał być świadkiem w niebo wstąpienia Eliasza. Zatrzymali się oni w pewnej odległości, podczas gdy Eliasz i Elizeusz stanęli nad Jordanem. Eliasz zdjął wtedy swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w lustro wody. Wtedy ta rozstąpiła się na boki i obaj przeszli suchą stopą. Po przejściu na drugą stronę Eliasz zapytał Elizeusza, co mam ci uczynić? Proś, zanim zostanę od ciebie zabrany. Elizeusz na to, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. A Eliasz na to, o trudną rzecz poprosiłeś. Spełni ci się ona, jeśli mnie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie. Lecz jeśli nie zobaczysz, to ci się nie spełni. Wtem, gdy oni szli i rozmawiali ze sobą, zjawił się ognisty rydwan i ogniste konie. Oddzielił ich od siebie i Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba. Elizeusz patrzył i wołał, ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami. Lecz już go nie zobaczył. Wtedy chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwoje. Następnie podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z jego pana, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tam płaszczem Eliasza uderzył w powierzchnię wody i zawołał, gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Wtedy uderzony nurt rzeki rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą. Widzimy w tym fragmencie, że Elizeusz i Eliasz idą właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, na jakieś osobne miejsce. Muszą przejść przez Jordan. Tutaj następuje cud, cudowne rozstąpienie rzeki, gdy Elizeusz swoim płaszczem uderza w nurt rzeki. I dochodzą do, w czasie tej drogi, rozmawiają ze sobą i Eliasz zadaje pytanie, zadaje pytanie Elizeuszowi. Co byś chciał, abym ci uczynił? Chciał w ten sposób jakąś spełnić jego ostatnią prośbę. I Elizeusz prosi o rzecz niespotykaną, taką niecodzienną, prawda? Prosi o podwójną porcję namaszczenia, czy ducha Eliasza, czyli właśnie innymi słowy namaszczenia, które było nad Eliaszem. I tutaj malutka uwaga, w Bibliach brytyjskich, może jak śledziliście ten tekst, tam była mowa nie o podwójnej porcji, tylko o 2/3. Sprawdzałem to w różnych tłumaczeniach i raczej jest wszędzie podwójna porcja. Może tłumacze tutaj akurat jakoś nie do końca oddali tę informację, ale jest ona dosyć ważna. Jest ona dosyć ważna, ponieważ wiąże się ze specjalnym prawem, jakie mieli pierworodni synowie. Pierworodni synowie, to było zapisane w Pięcioksięgu, mieli prawo do podwójnej części majątku swoich rodziców. Gdy dochodziło do podziału już majątków po rodzicach, ci pierworodni synowie, ci pierwsi otrzymywali 2 razy więcej niż pozostali. I do tego tutaj, o to właśnie prosi tutaj Elizeusz, o tą podwójną część namaszczenia. Wiemy, że Eliasz miał innych uczniów. Bo czytamy tam w historii Eliasza, że on chodził od miasta do miasta, tam miał szkoły prorocze, miał innych uczniów. Natomiast Elizeusz był tym jednym, tym jedynym, tym wybranym, tym powołanym na jego następcę, tym jedynym, który miał być świadkiem tego niecodziennego wydarzenia, jakim było w niebo wstąpienie. On był tym najbliższym uczniem i dlatego mógł śmiało prosić o tą podwójną porcję namaszczenia, które było nad Eliaszem. I to nam mówi o tym, jak blisko byli ze sobą. Byli jak ojciec i syn. Oni byli jak ojciec i syn, duchowy ojciec i duchowy syn. I o tej bliskiej relacji między nimi świadczą też te słowa, które wypowiada Elizeusz. Ojcze mój, ojcze, tak? Gdy już jest zabierany właśnie Eliasz, on do niego woła w ten sposób. To nam wszystko mówi o tej bliskiej relacji, jaka była między nimi. Ale to rozstanie z tą najbliższą osobą, z tym duchowym ojcem, z tym nauczycielem, z tym przyjacielem, było dla Elizeusza czymś bardzo przykrym, bardzo smutnym. On, czytamy tutaj, gdy doszło już do tego, że Eliasz został zabrany, on rozdziera swoje szaty w takim geście rozpaczy, bo on wiedział, że od tego momentu zostanie sam, że nie będzie już przy nim Eliasza, że on już sam będzie musiał nieść ten ciężar służby proroczej w Izraelu, a musimy sobie powiedzieć, że Izrael w tamtym czasie był bardzo daleko od Pana Boga i ta służba nie należała do najłatwiejszych. I on woła właśnie, rozdzierając te szaty i dalej w wersecie 14 woła, gdzie jest Bóg? Gdzie teraz jest Bóg? Zabrał Eliasza. Czy nie mógł go zabrać trochę później, gdy będę może bardziej gotowy do tej służby? I zobaczmy, jak dramatyczne to było przeżycie dla Elizeusza. Pan Bóg postanawia powołać do siebie Eliasza, a równocześnie jest to dla Elizeusza bardzo trudne, bardzo takie wiążące się ze smutkiem, z bólem, z rozżaleniem przeżycie. Ale zauważmy, że Elizeusz tak naprawdę nie pozostał sam. Zostało z nim to namaszczenie, które było nad Eliaszem. Gdy wraca, podnosi ten płaszcz Eliasza, który dziwnym zbiegiem okoliczności, oczywiście mówię to wszystko w cudzysłowie, zsuwa się z ramion Eliasza. Elizeusz ten płaszcz podnosi i tym płaszczem uderza znów w rzekę Jordan, która tak samo jak na początku, gdy szli razem z Elizeuszem, teraz tak samo rozstępuje się przed nim. I to było dla Elizeusza, mam nadzieję, że będę zawsze się dobrze te imiona dobrze wymawiał je. To uderzenie tym płaszczem, to rozstąpienie się rzeki Jordan było dla Elizeusza takim potwierdzeniem. Potwierdzeniem, dowodem tego, że Bóg jest z nim. Tak jak był z Eliaszem, tak teraz będzie z nim. I to było dla niego tą radością i tym pocieszeniem. I zwróćmy uwagę na to, że z tej historii możemy właśnie to odczytać, że nie zawsze decyzje Pana Boga, nie zawsze wola Pana Boga, którą nam objawia, no jest dla nas przyjemna. Czasami wiąże się z naszym bólem. Czasami wiąże się z jakimiś dramatycznymi przeżyciami, z dramatycznymi pytaniami. Ale jednocześnie, przeżywając ten ból, możemy być pewni, że Pan Bóg nas w tym nie zostawia samych. Tak jak nie zostawił Elizeusza. Z Elizeuszem był Duch Boży, tak jak z Eliaszem. I również dlatego też my możemy być tego pewni, że w każdych takich trudnych sytuacjach, gdy zostajemy w tej ciemnej dolinie, gdy przeżywamy wątpliwości, trudne pytania, zawsze możemy być pewni, że Pan Bóg z nami jest. On nas nie zostawia. Możemy być pewni to, że dzięki Niemu po tej nocy, w którą się znajdujemy, nastąpi dzień. Że ta ciemna dolina, w której się znaleźliśmy, kiedyś się dzięki Bogu skończy. Pan Bóg nigdy nie zostawia nas samych, nawet wtedy, gdy Jego decyzje, Jego wola są dla nas trudne. I słuchajcie, trudno nam jako ludziom odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego Boże decyzje wiążą się czasami z naszym smutkiem, z naszym bólem. Tak samo trudno nam jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan Bóg czasami mówi do nas, a czasami milczy. Bo również takich sytuacji doświadczył Elizeusz w swojej służbie proroczej. I chciałbym, żebyśmy porównali dwa wydarzenia z jego życia. O pierwszym z nich czytamy w 6 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Szósty rozdział i wersety od 8 do 12. Gdy król Aramu prowadził wojnę z Izraelem, odbywał narady ze swoimi dowódcami i ustalał: w tym a tym miejscu zasadzimy się na nich z naszym wojskiem. Wówczas mąż Boży słał do króla Izraela wiadomość: strzeżcie, nie przechodź tamtędy, tam zasadzili się Aramejczycy. Król Izraela sprawdzał miejsca wskazane przez męża Bożego i wielokrotnie zdołał uniknąć niebezpieczeństwa. Król Aramu był tym rozdrażniony. W końcu wezwał swoich doradców i zapytał: czy nie możecie mi donieść, kto z naszych zdradza to wszystko królowi Izraela? Wtedy jeden z jego podwładnych wyjaśnił: nikt, królu, mój panie. To prorok Elizeusz, który mieszka w Izraelu, donosi swojemu królowi nawet o tym, co mówisz u siebie w sypialni. Czytamy tu, że Pan Bóg objawiał Elizeuszowi plany wojskowe jego wrogów króla Izraela. I te plany, te wszystkie informacje, które Pan Bóg przekazał Elizeuszowi, Elizeusz przekazywał królowi Izraela. W ten sposób król Izraela mógł uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa, jakichś zasadzek. I o podobnym wydarzeniu, który mówię właśnie też o tym, że Pan Bóg w szczególny sposób mówił do Elizeusza, czytamy w wersecie 32 tego samego rozdziału, 6. Może jest tutaj już troszeczkę inne, są troszeczkę inne okoliczności. Król Izraela wysłał swojego jakiegoś wojskowego, swojego zaufanego do tego, do Elizeusza, do domu Elizeusza, po to, żeby go, no mówiąc kolokwialnie, skrócił go o głowę. Ale w momencie, gdy ten żołnierz szedł do domu Izraela, Pan Bóg już zawczasu powiedział Elizeuszowi: uważaj, idzie tutaj posłaniec od króla, chce cię po prostu zabić. Ukryj się, schowaj się, zamknij się w domu, żeby ci się nic nie stało. I mówię o tych dwóch sytuacjach, bo one tak w taki szczególny sposób mówią o tym, że Pan Bóg objawiał Elizeuszowi w szczególny sposób przyszłość. Mówił do niego, co nastąpi, jakie wydarzenie, po kolei, to i to, i to, i to nastąpi. Przekaż to adresatowi lub to słowo było akurat w tym drugim przypadku kierowane do Elizeusza. Pan Bóg w niesamowity sposób mówił do Elizeusza jako do proroka. Gdybyśmy czytali całą historię Elizeusza, a możemy odczytać, że ta służba prorocza to było około 60 lat, możemy być pewni, że Pan Bóg niejednokrotnie mówił przez Elizeusza do królów, nie tylko do królów Izraela, do królów Judy, do królów ościennych państw, do całych narodów. To była jego służba. On był ustami Boga tutaj, wtedy na ziemi. Ale nie zawsze tak się działo. Nie zawsze tak się działo, że Pan Bóg mówił do Elizeusza. Były inne wydarzenia, gdzie Pan Bóg milczał. W czwartym rozdziale, gdybyśmy może cofnęli się właśnie troszeczkę, w czwartym rozdziale drugiej Księgi Królewskiej mamy opisaną całą historię pewnej kobiety, która mieszkała w mieście Szunem. I gdy Elizeusz podróżował po Izraelu, bardzo często się zatrzymywał u niej w domu. Ona go gościła i w ramach tej podzięki za tą gościnę, za to wszystko, co zrobiła dla Elizeusza, zrobiła naprawdę dużo, chociażby nawet też to, że wybudowała dla niego specjalny pokoik w swoim domu, tak żeby miał, wiecie, swój kąt. Także zrobiła dla niego bardzo wiele i w ramach tej podzięki za to, co zrobiła, Elizeusz przekazał jej słowo od Boga, że za rok o tej porze będzie miała syna, będzie miała upragnionego syna. Ta kobieta nie miała do tego momentu dzieci. I rzeczywiście tak się stało. Rzeczywiście tak się stało, dziecko się urodziło, dziecko rosło, było radością dla swoich rodziców. Ale pewnego dnia zdarzyło się tak, że ciężko zachorowało i natychmiast zmarło. I możemy sobie wyobrażać, co w tym momencie przeżywali rodzice, co przeżywała ta kobieta. Myślę, że w tej trudnej sytuacji postanowiła zrobić rzecz ostateczną. Pojechała do Elizeusza i chciała go poprosić o pomoc. I moglibyśmy przypuszczać, że tak jak poprzednio, gdy ona jeszcze będzie w drodze, Pan Bóg już zapowie Elizeuszowi, słuchaj, idzie w twoim kierunku, idzie do ciebie ta kobieta, o której dziecku prorokowałeś, to dziecko zmarło, wyjdź jej naprzeciw, pomóż jej jak najszybciej. Moglibyśmy to przypuszczać na podstawie tych poprzednich historii, o których mówiliśmy. Ale tak się nie dzieje. Ale tak się nie dzieje. Przeczytajmy werset 27 z tej czwartego rozdziału. 4:27. Ale gdy dotarła do męża Bożego na górę, przywarła do jego stóp. Gehazi, to był sługa Elizeusza, podszedł, aby ją odsunąć, lecz mąż Boży powstrzymał go. Zostaw ją. Jej dusza jest pełna goryczy. Pan to przede mną zataił, nie powiedział mi o tym. Pan to przede mną zataił, nie powiedział mi o tym. Historia dobrze się skończyła. Elizeusz razem z tą kobietą pojechali do jej domu. Pan Bóg posłużył się Elizeuszem, żeby wzbudzić to dziecko. Ono ożyło i dalej było radością dla swoich rodziców. Jednak widzimy, że Biblia pokazuje nam wprost to, że nie zawsze Pan Bóg mówił do Elizeusza. Czasami mówił, czasami pewne rzeczy zatajał. Pewne rzeczy objawiał mu, a o pewnych milczał. Pan Bóg działa i mówi tak, jak sam uzna za najlepsze dla człowieka. On w swoich decyzjach, on w tym, co kieruje do człowieka, jest całkowicie od niczego i od nikogo niezależny. On w swojej mądrości i w swojej suwerenności dokładnie wie, kiedy do człowieka coś powiedzieć, a kiedy milczeć. Kiedy działać, a kiedy wstrzymać swoje działanie. To jest jego prawo, ponieważ jest wszechmogący i suwerenny. I kieruje się tylko i wyłącznie miłością do nas i tym, co jest dla nas najlepsze. On dokładnie wie właśnie, co jest dla nas najlepsze i jak ma działać, kiedy działać i co mówić do człowieka. I zgadzam się z tym, że czasami jego milczenie albo brak jego działania nas boli. Gdy zadajemy Bogu jakieś pytanie, szukamy Go, czekamy na odpowiedź, a ona nie następuje, albo następuje w czasie innym, niż my byśmy tego chcieli, przeżywamy to. To nas boli. Tak, zgadza się. Ale wiecie, Bóg ma swoje powody, by zwlekać. Bóg ma swoje powody, żeby zwlekać i nie zawsze te powody jesteśmy w stanie zrozumieć i poznać. Ale myślę, że ważniejsze jest to, czy my zrozumiemy Boże decyzje, czy nie, w szczegółach. Ważniejsze jest to, jak my reagujemy na Bożą ciszę, czy jak my reagujemy na to działanie Pana Boga, które jest inne niż to, którego się spodziewamy. I czy wtedy, w takich sytuacjach, będziemy nadal Boga miłować, Boga kochać? Co wtedy jest w naszych sercach, gdy Bóg do nas nie mówi, mimo że my prosimy? Co jest wtedy w naszych sercach, kiedy wołamy o coś i Boża odpowiedź się odwleka? Albo wręcz nawet jeszcze dalej, gdy Boża odpowiedź jest przeciwna temu, inna, zupełnie inna niż to, o co my modlimy, o co my wołamy. Co wtedy jest w naszych sercach? Jaką mamy postawę? I pomyślałem sobie, że studiując to wszystko, że czasami właśnie po to są takie sytuacje, gdy Bóg milczy, gdy Bóg odwleka swoje działanie, gdy Bóg w jakiś sposób na chwilę się odsuwa, żebyśmy to my zobaczyli, co jest w naszych sercach. Czy nadal Go kochamy mimo wszystko? Czy też właśnie ta nasza miłość, nasze trwanie do Pana Boga jest uwarunkowane tym, że będzie działał, będzie mówił tak, jak my tego chcemy. I to jest taki rodzaj pewnego testu, który czasami Pan Bóg może nam, i tak chciałbym podkreślić, nam pokazać, co w naszym sercu jest. Nie, bo On dokładnie wie, co jest w naszym sercu. My czasami nie wiemy, co jest w naszych sercach. I dlatego od czasu do czasu mogą takie sytuacje w naszym życiu być. I przed podobną próbą stanął Naaman. Naaman był dowódcą wojsk króla Aramu. Naaman był chory. Naaman był całkowicie pokryty trądem i zdarzyło się tak, że służąca jego żony, Izraelitka, powiedziała, że w Izraelu jest prorok. Oczywiście miała na myśli Elizeusza. Że w Izraelu jest prorok, który może mu pomóc. Naaman wobec tego pojechał do Elizeusza i tutaj przeczytajmy sobie 3 wersety z 5 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. Chyba nie powiedziałem, które. Od 9 do 12. Naaman przybył zatem z końmi i rydwanem i stanął u bram domu Elizeusza. Elizeusz natomiast wysłał do niego posłańca z wiadomością. Idź i 7 razy wykąp się w Jordanie, a twoje ciało odzyska zdrowie i będziesz czysty. Lecz Naaman rozgniewał się i odjechał. Powiedział, myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, wezwie imienia Pana, swojego Boga, przesunie dłonią nad chorym miejscem i usunie trąd. Lecz czy rzeki Damaszku, Abana i Parpar nie są lepsze niż wszystkie wody Izraela? Czy nie mogę wykąpać się w nich i być czysty? Odwrócił się więc i odjechał gniewny. Naaman usłyszał, że ma 7 razy wykąpać się w rzece Jordan. Jeśli się wykąpie, umyje, zanurzy, będzie zdrowy. Ale nie tego Naaman się spodziewał. Naaman spodziewał się, że prorok wyjdzie do niego, że wygłosi jakąś kwiecistą modlitwę, że uczyni jakieś gesty i to wszystko sprawi, że on będzie wtedy uzdrowiony. A usłyszał zupełnie coś innego. Idź, tam jest rzeka, idź, umyj się 7 razy, będziesz zdrowy. Nie tego spodziewał się Naaman. To było zbyt proste dla Naamana. Zbyt, wiecie, mało wyszukane, jak na drugiego po królu na dworze w Damaszku. I czytamy, jaka była reakcja Naamana. Naaman się bardzo zdenerwował, bardzo zezłościł, wzburzył się. To wszystko po prostu nie mieściło mu się w głowie. I jedno, co zrobił w tym momencie, to chciał zawrócić. Ale gardząc tym słowem, które usłyszał Naaman, tak naprawdę Naaman gardził wolą Pana Boga. Bo to Pan Bóg przez Elizeusza przekazał mu, jakie planuje rozwiązanie do uzdrowienia Naamana. To była Boża decyzja. To nie była decyzja oczywiście Elizeusza. To była Boża decyzja. Tą decyzją Naaman wzgardził. I ten przykład pokazuje nam, jak negatywną postawę może przyjąć człowiek, gdy słyszy Bożą wolę, a ta wola nie jest zgodna z tym, czego się spodziewał albo o co się modlił. Prosił Boga o jedno, wola Pana Boga była inna, zupełnie inna. Człowiek może wtedy, tak jak Naaman tutaj czytaliśmy, wzgardzić Bożą wolą, zdenerwować się, obrazić się na Pana Boga, odwrócić się od Pana Boga. Tak łatwo właśnie wzgardzić tym, co słyszymy czasami od Pana Boga, a co nie zgadza się z tym, czego oczekiwaliśmy. Jesteśmy kuszeni do tego, żeby właśnie tak postąpić jak Naaman. Wziąć wszystko w swoje ręce. Wiem lepiej przecież, co mi pomoże. Wziąć wszystko w swoje ręce i jak Naaman odwrócić się od Boga. Ale wiecie, Naaman na szczęście miał dobrych doradców. Naaman miał wokół siebie mądrych ludzi i jego słudzy powiedzieli mu, co ci szkodzi? Co ci szkodzi iść umyć się 7 razy w Jordanie? Gdyby prorok prosił cię, żebyś zrobił coś bardzo trudnego, no to wtedy pewnie byś to zrobił. Natomiast to jest coś prostego. Zrób to. Co ci szkodzi? I rzeczywiście Naaman dał się przekonać, Naaman ustąpił, Naaman poszedł wykąpać się w Jordanie. I gdy zrobił to wszystko, co powiedział mu Elizeusz, jego ciało zostało całkowicie uzdrowione, całkowicie oczyszczone z trądu. I zauważmy, że gdy zamiast buntu, gdy zamiast rozczarowania, gdy zamiast gniewu na Pana Boga w sercu Naamana pojawiła się pokora, pojawiło się uniżenie, pojawiło się podporządkowanie woli Pana Boga, wtedy doświadczył cudu, który zaplanował dla niego Pan Bóg. I zobaczmy, mamy tutaj dwie postawy Naamana. Pierwsza to jest postawa właśnie buntu, odwrócenia się od Pana Boga, rozczarowania Panem Bogiem, wzgardzenia Jego wolą, a z drugiej strony mamy postawę pokory, postawę uniżenia, postawę podporządkowania się woli Pana Boga. I tylko z tych dwóch postaw, tylko jedna jest właściwa. Oczywiście ta druga. Tylko z tą drugą, z pokornym sercem, z uniżonym sercem jest związane Boże błogosławieństwo. Pan, jak czytamy to w innym miejscu w Biblii, Pan pokornym łaskę daje. Pokornym łaskę daje, natomiast wzgardza tymi, którzy się wynoszą, którzy się buntują, którzy wzgardzają nim. I Naaman nie został uzdrowiony wtedy, kiedy w jego sercu był bunt. Naaman był uzdrowiony wtedy, kiedy w jego sercu była pokora. I czytając jeszcze, idąc dalej w historii Elizeusza, muszę powiedzieć, że było jeszcze jedno wydarzenie, które wiąże się z tym, co przed chwileczką mówiliśmy, o tej pokornej postawie, ale które ewidentnie jest dla mnie dowodem tego, jak w suwerenny, niezależny sposób działa Pan Bóg w życiu człowieka. I chciałbym, żebyśmy przeczytali z 13 rozdziału tej drugiej Księgi Królewskiej, werset 14. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, Jehoas, król Izraela, przybył do niego, rozpłakał się przy nim i powiedział: o mój ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami. I chciałbym tu zwrócić uwagę na początek tego wersetu. Pod koniec swojego życia Elizeusz zachorował. Elizeusz zachorował i ta choroba miała doprowadzić do jego śmierci. Co się wydarzyło? W wersecie 20 czytamy: wkrótce Elizeusz umarł i został pochowany. I wiecie, gdy czytałem ten fragment, gdy doszedłem do tego momentu, to w moim sercu zacząłem sobie zadawać wiele pytań, może tak. I te wszystkie pytania miały wspólny początek. Zaczynały się od słowa dlaczego. Dlaczego Elizeusz umarł w chorobie? Dlaczego akurat w taki, a nie inny sposób Pan Bóg odwołuje go do siebie? Przecież jego duchowy ojciec, mówiliśmy o tym na początku, Eliasz, został zabrany do nieba w kosmiczny sposób, niebiańskimi rumakami, tak? On natomiast, który jest jego następcą, kontynuatorem tego dzieła, umiera w chorobie. Dlaczego? Czy Elizeusz, nie wiem, czy Pan Bóg nie wysłuchał jego modlitwy? Z pewnością wierzę, że Elizeusz, jak każda osoba, która jest chora, modli się o uzdrowienie. Dlaczego Pan Bóg go nie wysłuchał? Dlaczego Pan Bóg jego samego nie uzdrowił, skoro Elizeusz był Bożym narzędziem również w uzdrowieniu? Pan Bóg nim się posługiwał do uzdrowienia innych osób. Mówiliśmy przed chwileczką o Naamanie, wcześniej mówiliśmy o tym synu kobiety z miasta Szunem, tam było wzbudzenie z martwych. Było więcej innych przykładów, gdzie Pan Bóg posługiwał się nim do uzdrowienia, a jego samego nie uzdrowił. Dlaczego? I gdy nie rozumiemy Bożego działania, gdy wydaje się nam ono takie niepojęte, kompletnie niezrozumiałe dla nas, to wierzę, że mamy prawo w pokorze stanąć przed Panem Bogiem i spytać Go dlaczego. Mamy prawo do tego typu pytań skierowanych do naszego Boga, naszego Ojca. Dlaczego, Panie, Twoja wola jest inna niż to, o co się modliłem? Dlaczego, Panie, nie słyszę odpowiedzi albo nie widzę odpowiedzi na moją modlitwę? Dlaczego, Panie, jest inaczej niż się spodziewałem? Myślę, że mamy prawo do tego typu pytań, mamy prawo zadawać Panu Bogu tego typu pytania. Oczywiście przyjmując postawę pokory, o której mówiliśmy wcześniej. Wierzę, że mamy prawo do tego typu pytań, ponieważ na krzyżu padło właśnie takie pytanie. Na krzyżu Pan Jezus wołał ostatkiem sił do swojego Ojca: Eli, Eli, lama sabachthani. Ojcze mój, Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś? W najciemniejszym momencie swojego życia Pan Jezus zadaje swojemu Ojcu pytanie: dlaczego? Dlaczego jestem teraz sam? Dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego nie jesteśmy razem, tak jak przez całą wieczność? I wiecie, to, uważam, jest, to nam daje prawo stanąć tak jak Pan Jezus i w pokorze, chciałbym to naprawdę bardzo mocno podkreślić, w pokorze zadać Panu takie pytanie: Boże, powiedz, dlaczego? Jednak tak jak my mamy prawo do zadania tego typu pytania Panu Bogu, to Pan Bóg ma również prawo do nieodpowiadania. Czasami nam Pan Bóg odpowie, a czasami ma prawo do czasami może skorzystać z tego prawa do nieodpowiadania. Ponieważ nad Golgotą nie rozstąpiły się niebiosa. Nad Golgotą nie słyszeliśmy głosu Ojca, który mówił, odpowiadał na to wołanie, na to pytanie Synowi. A wiemy, że jest to możliwe. Były takie sytuacje w czasie na przykład chrztu Pana Jezusa, gdzie było słychać słyszalny głos, niebo się otworzyło. Tutaj o niczym takim Ewangelii nie mówią. Pan Bóg nie odpowiedział swojemu Synowi. I chciałbym to podsumować może w ten sposób, że Pan Bóg kieruje się miłością, Pan Bóg kieruje się naszym dobrem. On najlepiej wie, kiedy do nas mówić, kiedy odpowiadać na nasze modlitwy, kiedy działać, a kiedy zamilczeć lub kiedy wstrzymać swoje działanie. To jest Jego prawo. On jest wszechmogącym Bogiem. I tak jak Biblia w innym miejscu mówi, Jego drogi nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi ludzkimi myślami. Czasami ich po prostu nie zrozumiemy. Jesteśmy po prostu tylko i wyłącznie Jego stworzeniem. On natomiast jest wszechmogącym Bogiem, który wie o wiele więcej niż my tutaj na ziemi. I może mieć swoje powody do zamilczenia lub może mieć swoje powody do tego, żeby na chwilę odsunąć swoje działanie w naszym życiu. On jest mądry, On jest dobry i kieruje się tylko i wyłącznie naszym dobrem, choć czasami po prostu jako ludzie tego nie zrozumiemy. Elizeusz umarł w chorobie. Elizeusz nie został uzdrowiony, tak? Wierzę, że tak jak każdy z nas modlił się, ale niestety nie została ta modlitwa wysłuchana. Czy zabrakło mu wiary do uzdrowienia? Nie sądzę. Był świadkiem, uczestniczył w tylu cudownych uzdrowieniach, wydarzeniach, że na pewno więcej niż my wszyscy razem tutaj wzięci. Myślę, że do końca miał wiarę. Ale po prostu Pan Bóg w ten sposób postanowił zakończyć jego życie tutaj na ziemi. I w ten sposób postanowił odwołać go do siebie. I wierzę, że do końca, do samej śmierci Elizeusz był pokorny przed Panem Bogiem. Że do końca, do śmierci podporządkował swoją wolę woli wszechmogącego Boga. Że był uniżony i pokorny. Ponieważ nawet po śmierci Pan Bóg mógł posłużyć się Elizeuszem. W wersecie 21 czytamy takie wydarzenie, mamy opisane takie wydarzenie, że zdarzyło się tak, że ciało pewnego mężczyzny zostało wrzucone do grobu Elizeusza. I nastąpił cud. Ten człowiek ożył, jego ciało dotknęło tych szczątków, które były w grobie, szczątków Elizeusza i nastąpił cud. Dla mnie to jest jeden z chyba top five, czyli najlepszych 5 cudów opisanych w Biblii, gdzie ciało człowieka ożywa po kontakcie ze szczątkami proroka. Nawet po śmierci. Nawet po śmierci Bóg posługiwał się Elizeuszem, ponieważ do końca był pokorny, ponieważ do końca był uniżony, ponieważ do końca podporządkowywał swoją wolę woli Pana Boga. Gdyby tak nie było, gdyby w jego sercu był właśnie ta przeciwna postawa, bunt, jakieś rozgoryczenie, to chyba nie doszłoby do takiego niesamowitego wydarzenia, jakie mamy opisane tutaj w wersecie 21. Bracia i siostry, tak, czy tego chcemy, czy nie chcemy, będą w naszym życiu takie sytuacje, kiedy nie będziemy słyszeli głosu Pana Boga w odpowiedzi na naszą modlitwę. Albo gdy ta odpowiedź nadejdzie, będzie inna niż to, czego się spodziewamy, niż to, o co się modlimy. I możemy w takich sytuacjach przyjąć dwie postawy, o których dzisiaj mówiliśmy. Postawę buntu, postawę rozgoryczenia Panem Bogiem, odwrócenia się od Niego. Albo przeciwną postawę, postawę pokory, uniżenia przed Nim i podporządkowania swojej woli, woli Pana Boga. I tak jak powiedzieliśmy, ta druga postawa jest tą właściwą postawą. Ale myślę, że najlepszy przykład właśnie tej drugiej postawy dał nam Pan Jezus w ogrodzie Getsemane. Tam w ogrodzie Getsemane w swojej modlitwie Pan Jezus mówił wprost, że chciałby, aby ominęło go to wszystko, co było przed Nim. Mówił, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale zaraz potem słyszymy słowa, nie moja wola, ale niech Twoja wola się stanie, Ojcze. Pan Jezus podporządkował swoją wolę woli Ojca. W pokorze, w uniżeniu zrobił to, nie to, co sam by chciał, ale to, co wymagał, co powiedział mu jego ojciec. I myślę, że to jest najlepszy przykład, jaki możemy znaleźć w Biblii. I życzę nam, bracia i siostry, każdemu z nas, byśmy taką postawę przyjmowali zawsze względem woli Pana Boga. Postawę uniżenia, postawę pokory, postawę podporządkowywania się, podporządkowania tego, co my chcemy, woli naszego Pana. I żebyśmy, bracia i siostry, każdego dnia, w każdej sytuacji, czy to małej, przyziemnej, takiej, wiecie, codziennej, czy też w tych większych rzeczach, również kierowali się i pamiętali o tych słowach, od których zaczęliśmy. Bądź wola Twoja w moim życiu, w moich sytuacjach, tam, gdzie ja jestem, tak jak jest w niebie. Niech te słowa będą realne w naszym życiu. Tego nam wszystkim, bracia i siostry, życzę. Amen.